czy naprawdę trzeba było sprzedać bistonę za łapówkę?
To, że doszło do tak często drastycznych reform, zmian ekonomicznych, było kompensowane społeczeństwu w postaci przywrócenia tego poczucia, że to nie jest już żaden PRL, jakaś maskarada komunistyczna.
Żyjemy w świecie, w której jesteśmy częścią wojny, jesteśmy tutaj polem celowej dezinformacji, celowych jakichś zaburzeń.
Są tacy, którzy powołując się, prawda, na orła w koronie, uzurpując sobie prawo do bycia jedynymi patriotami, wzywają na przykład do tego, że Polska jest jeszcze mniej wolna w Unii niż była w czasach PRL-u czy zaboru.
Wolność bez pieniędzy to niewola w nędzy.
Czym jest trzecia transformacja? Minęło przeszło 30 lat, odkąd zakończyła się transformacja, a wciąż do niej wracamy i wciąż jest jednym z głównych punktów odniesienia w naszej debacie publicznej. Też napisałaś książkę o niej właśnie. Powstają kolejne książki, powstają kolejne artykuły. Dlaczego? Dlaczego ta transformacja wciąż jest tak ważnym elementem naszego życia, naszej debaty publicznej, też w ogóle chyba naszej wyobraźni takiej społecznej? Dlaczego? Jak myślisz?
No, dla mnie to jest dosyć oczywiste. To było ostatnie duże wydarzenie, które dotyczyło całego społeczeństwa i całej gospodarki kraju. Więc nie można jego tam, nie wiem, skali porównywać z wydarzeniami wojennymi, ale 30 lat po II wojnie światowej wciąż mówiono o II wojnie światowej i ona była punktem odnośnym, nie? To była sytuacja, w której zaczęła się przebudowa zarówno ustrojowa, jak i gospodarcza, i to było coś, co dotyczyło nie tylko poszczególnych regionów, ale całego kraju. Więc to właściwie było ostatnie takie dość takie, znaczy no, oczywiście pojawiły się nowe, na przykład była pandemia, która też być może zamieni się w taki punkt odnośny. Dla mnie to jest oczywiste, że to jest po prostu wydarzenie z historii najnowszej, czyli takie o tyle ciekawe, że wciąż żyją i wcale nie są starzy ludzie, którzy tego doświadczyli, a jednocześnie to jest coś, co dotyczyło całego kraju, całego społeczeństwa, więc jest absolutnie oczywistym punktem odnośnym.
Ale to też dlatego, że nie została zakończona w pewnym sensie, tak mi się wydaje, czytając twoją książkę, że wiele rzeczy nie zostało wciąż opowiedzianych, domkniętych. Nie wiem, czy to jest też, chyba to jest istotne w tym kontekście.
Na pewno to jest istotne w tym kontekście i to też widać mocny podział na te miejsca, w których te doświadczenia przeformatowały wszystko, szczególnie te, w których przeformatowały wszystko w negatywny sposób, gdzie lata 90. stają się cezurą takiego załamania i zanikania na przykład, nie? Więc też jest bardzo dużo procesów, które wtedy zostały zapoczątkowane i my do dzisiaj w nich żyjemy. To do dzisiaj się gdzieś tam toczy. No i ostatnia kwestia, no to jest to, jakie są konsekwencje decyzji, które wtedy zostały podjęte. One są, lub decyzji, które zostały wtedy zaniechane i one też są, do dzisiaj promieniują i do dzisiaj w nich jak najbardziej funkcjonujemy, nie? I to rzutuje na nasze życie.
Ale też wydaje mi się, że rozjechały się też narracje o tym, czym była transformacja, i to też jest chyba zarzewie sporów. Mówiłaś wcześniej o II wojnie, ale wydaje mi się, że II wojna światowa była dosyć, oczywiście była tragiczna i może dużo bardziej gorsza, czy też bardziej tragiczna w skutkach, ale narracja co do niej chyba była dosyć prostsza, w tym sensie, że było jakby dosyć oczywiste dla wszystkich, że ona była czymś złym, z czymś trzeba sobie poradzić. Transformacja, wydaje mi się, ustrojowa w Polsce stała się zarzewiem sporów też dlatego, że nie ma jednej opowieści o niej, a jest wręcz kilka czy kilkanaście, a one się dzielą pewnie na dwa główne nurty, czyli na, tak jak się teraz mówi, trochę na przegranych i wygranych tej transformacji.
No, to pytanie też jakby o kim my w ogóle mówimy, co mamy na myśli przez te narracje, o czym my mówimy, czy my mówimy o tym, co jest uczone w szkołach, czy co czytamy w gazetach mainstreamowych i teraz jakich, czy w dziennikach opinii, czy Forbesie, więc to jest bardzo złożone. Oczywiście jak spojrzymy na to w dużym uogólnieniu, to rzeczywiście można zobaczyć, że że tutaj jest taka podstawowa niezgoda związana z tym, czy to się udało, czy to się nie udało w cudzysłowiach. I tutaj jest taki problem też związany z tym, że te opowieści były wytwarzane jakby na bieżąco, czyli kiedy to się działo, że cały ten horyzont tych zmian właściwie był już opowieścią i bardzo dużo z takiej goryczy tej opowieści o tym, że to się nie udało, bierze się też z rozczarowania tego, że wiele osób wierzyło w to, że będzie dobrze, że to wszystko będzie tak, jak jest mówione, że musimy zacisnąć zęby, będzie trochę kiepsko, ale potem już będzie dobrze, że trzeba chwilę zacisnąć pasa, a potem już będzie dobrze, nie? Że była bardzo silna opowieść, pozytywna, która gdzieś tam była na tym horyzoncie i to nie jest tak, że ludzie bezkrytycznie w nią wierzyli, oni byli, i to widać na przykład właśnie w listach pisanych do czasopism, że oni byli sceptyczni, byli bardzo zmęczeni, mieli w sobie dużo krytycyzmu, ale mimo wszystko było takie, no dobra, no jakby jeszcze ten jeden raz tutaj spróbujmy. Były też takie osoby, które były bardzo dużymi entuzjastami tego, co ma nadejść, przede wszystkim tych zmian ustrojowych. I kiedy to się zaczęło dziać w sposób inny niż ta obietnica zapowiadała, no tutaj pojawiło się bardzo dużo goryczy i rozczarowania. I właściwie to rozczarowanie i zawód, niespełnienie oczekiwań, to są takie bardzo, bardzo silne emocje, które owszem, one rezonują wciąż bardzo długo, chociaż wydaje mi się, że niekoniecznie są dziedziczone. Tutaj trochę mam raczej intuicję niż jakieś pewne podstawy, ale na przykład jak pracuję z grupami młodzieży studenckiej, to dla nich ta transformacja już jednak jest wydarzeniem dziwnym, odległym, dawnym, niezbyt zrozumiałym.
Właśnie to jest ciekawa kwestia też pokoleniowa. My jesteśmy z tego samego rocznika i my jeszcze pamiętamy tę transformację i mówimy o tym, że to jest proces niezamknięty, nieskończony. No ale właśnie pytanie, kiedy on się może skończyć, twoim zdaniem? Czy w ogóle jest jakiś horyzont takiego czasowy, który wydaje się, że ma tutaj sens, żeby o nim mówić? Czy to jest coś, co po prostu kiedyś przestanie nas gryźć, też w sensie też tego, co się dzieje geopolitycznie w tym momencie?
Wiesz co, to jest operowanie na takich dużych poziomach abstrakcji, od których ja się zawsze odżegnuję. Nie wiem, czy jest w ogóle sens. Bo bardzo dużo z tych procesów, na przykład osoby, które są zwolennikami prywatyzacji absolutnie wszystkiego w kraju, łącznie z ochroną zdrowia, oni mówią, że ta transformacja nigdy się nie skończyła, bo nie sprywatyzowaliśmy wszystkiego. Osoby, które mówią, że mamy zagrożenie demokracji, będą mówić, że tutaj jest jakiś problem, że się nie wyzwoliliśmy w pełni, że nie mamy dobrze działającej transformacji. Ja nie wiem, ja trochę rozumiem ten psychologiczny aspekt takiego zamknięcia, że warto było, że ludzie potrzebują jakiegoś często takiego zamknięcia, ale procesy tak nie działają nigdy w historii. To jest tak, że mamy wojny i te wojny mają oficjalne ogłoszenie zakończenia wojny, ale z dziesiątek książek historycznych dobrze widzimy, że to nie było tak, że to też nie było takie proste, że żadna wojna nie skończyła się, jeśli chodzi o różne niebezpieczne wydarzenia, dokładnie w momencie, kiedy ktoś ogłosił, oto mamy zakończenie wojny. No to tym bardziej tak będzie z procesami historycznymi, które nie są w taki sposób opatrzone jakąś tam, nie wiem, powiedzmy dyplomacją, nie? I jak spojrzymy w ogóle na historię, tak wiecie, te wszystkie wydarzenia, o których wiemy, które są z przeszłości, to tak to właśnie działa, że trudno uchwycić, kiedy byłby jakiś koniec i to się udaje w przypadku jakichś poszczególnych, na przykład sektorów czy miejsc, ale na pewno nie w takiej bardzo dużej skali. No i myślę, że warto mówić i warto pamiętać, że nie wiadomo, jakby ten kraj wyglądał i jakie byłyby kolejne konsekwencje tych lat 90., transformacji lat 90., ja głównie na tym skupiam, gdybyśmy nie wstąpili do Unii zaraz na początku lat 2000. Na przykład taki ekonomista, noblista zresztą wskazuje, że tu jest podstawowe źródło tego ekonomicznego odbicia Polski, również dzięki na przykład osobom, które po prostu emigrowały i przysyłały do Polski pieniądze z tej pracy zarobkowej za granicą, a niekoniecznie samo przez się jako sukces transformacji, co też jest czasem gdzieś tam opowiadane. Ale mam wrażenie, że teraz w ogóle zbaczamy na bardzo właśnie mało konkretne i bardzo abstrakcyjne jakieś poziomy gadania o tym.
Ale dotknęłaś czegoś bardzo ciekawego tutaj, czyli takiego trochę determinizmu historycznego, który został chyba nam trochę wmówiony obywatelom III RP, to znaczy, że transformacja musiała się wydarzyć, okej, ale też musiała się wydarzyć w takiej formie, jakiej się wydarzyła. I to jest coś, co mi się wydaje takim istotnym elementem do odkłamania, czy też opowiedzenia na nowo, bo to jest coś bardzo istotnego, tak? Wszystkim się wydawało, że tak musi być, że trzeba właśnie, tak jak mówisz, zacisnąć zęby. Leszek Balcerowicz mówił, że tak musi być, że jeżeli tak... Leszek Balcerowicz mówił, że tak musi być, a cała przemoc, czy też krzywda ludzi, która się wydarzyła przy okazji, no jest po prostu jakimś efektem ubocznym, ale koniecznym. I to jest chyba to coś, co twoja książka w szczególny sposób próbuje opowiedzieć na nowo.
Tak, bo ja się... Przede wszystkim ja się nie zajmuję tym takim dużym, takim makropoziomem. Ja staram się go wprowadzić do książki, żeby było wiadomo, co się wydarzyło i dlaczego na poziomie na przykład prawnych rozwiązań czy ustawowych, ale przede wszystkim interesuje mnie to, jak to się odbiło na konkretnych przypadkach, w konkretnych miejscowościach czy ludziach. Nie? Więc jeśli ktoś mi mówi, że tak musiało się to wydarzyć dokładnie w taki sposób, to ja się go pytam, czy naprawdę trzeba było sprzedać Bistonę za łapówkę, rozdrobnić najbardziej nowoczesną fabrykę, jedną z najbardziej nowoczesnych fabryk łódzkich na te poszczególne maszyny sprzedane z zyskiem i jeszcze zrobić taki w ogóle proces tej prywatyzacji, że zarówno miasto, jak i region łódzki, jak i Skarb Państwa stracili miliony na wartości tych maszyn, ale też gruntów, które potem zostały sprzedane z zyskiem po tej fabryce, a ludzie poszli na bruk w ciągu 3 dni. Ja się pytam, czy tak o to chodzi? Tak? I tam była, jeszcze tam postscriptum, tam trwał 12 lat proces, w którym usiłowano udowodnić właśnie te, no tak naprawdę prawdopodobnie korupcję w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. Ja się pytam, tak? O to wam chodziło, że jakby to jest ta droga transformacji, która musiała się w ten sposób wydarzyć. No, no nie najlepiej to świadczy jednak wtedy.
Piszesz sporo o archiwach i też o, ale innych też mediach, miejscach, gdzie te opowieści tych poszczególnych ludzi, którzy doświadczali tej transformacji w taki czy inny sposób, raczej negatywny niż pozytywny, po prostu znikały, gdzie przestali mieć miejsce, w którym mogliby zabierać w taki realny sposób głos, już nawet nie mówiąc o sprawczości samej w sobie, tylko też o po prostu o miejscu, gdzie można tę opowieść w jakiś sposób sensowny opowiedzieć, przekazać, umieścić. Ta kronika filmowa jest takim bardzo ciekawym przykładem. Jakbyś mogła opowiedzieć, co zobaczyłaś, obserwując jakby te ostatnie lata istnienia polskiej kroniki filmowej, bo to wydaje mi się bardzo symbolicznym miejscem, takim właśnie, jeżeli chodzi o widzialność, jeżeli chodzi właśnie o możliwość opowieści, ale też po prostu przekazu masowego.
Tak, ja mam w sobie duże poczucie jakiejś takiej straty właśnie po takich zjawiskach jak Polska Kronika Filmowa, bo wiadomo, że ona się wielu osobom kojarzy z tym narzędziem propagandowym, które relacjonowało wyścig przodowników pracy w latach 40. 50. Ale pamiętajmy, że ta sytuacja w każdej dekadzie wyglądała nieco inaczej, również jeśli chodzi o wolność twórczości i wolność słowa. I tam w tym studiu tworzącym Polskie Kroniki Filmowe skupiła się ekipa naprawdę świetnych dokumentalistów. i reporterów, i też najbardziej znani lektorzy polscy, którzy później też jak Napik przecież stali się takimi głosami narratywizującymi wiele tekstów kultury, no to oni się właśnie składali na te ekipy tworzące tą polską kronikę filmową i ona, podobnie jak wiele innych zjawisk, ma taki krótki moment przed, czy po zniesieniu cenzury, kiedy następuje całkowite uwolnienie tej twórczości, a przed momentem, w którym ona zostaje zlikwidowana jako format. I to było zaledwie 4 lata w przypadku Polskiej Kroniki Filmowej. I ja tam mam dużo zastrzeżeń, to pewnie widać w tym rozdziale dotyczących tego, jak oni komentowali te zjawiska i jak pisali te narracje o tym, co dokumentowali, ale na poziomie takiej formy i treści widać, że oni mieli już jakiś wypracowany, taki bardzo unikatowy format, który ani nie był telewizją, ani nie był jakimś takim innym z tych nowych, wchodzących wtedy formatów wizualnych, bardzo mocno skupionych wokół VHS-ów, zupełnie tej nowej kultury wizualnej. To było coś naszego. I to było coś, co tak sobie czasem fantazuję, gdyby przetrwało, gdyby nie zostało zlikwidowane z powodów ekonomicznych przede wszystkim, to dzisiaj mielibyśmy... mielibyśmy taki format, który miałby już 20 lat do 100 lat, już goniłby drugą połowę wieku i który byłby być może powodem do dumy dla kolejnych pokoleń. Nie? Ale jeśli chodzi o te treści, które ona portretowała w tych latach 90., to ja je też wykorzystuję, dlatego że ona miała zupełnie inne tempo tej dokumentacji niż na przykład telewizja, która już bardzo, właściwie bardzo szybko po tym 89 weszła w taki tryb, jaki był w takim zachodnim świecie telewizyjnym, tych szybkich relacji, bardzo szybkiego montażu, znaczy nie tak szybkiego jak dzisiaj, ale jednak szybszego, i takich relacji reporterskich, natomiast kronika ma dużo takich elementów obserwacyjnych, takiego dokumentu obserwacyjnego, dzięki czemu jesteśmy w stanie przyjrzeć się niektórym ludziom, krajobrazom, zjawiskom po prostu w inny sposób, gdzieś może nawet pełniejszy, nie? Więc ja tak lubię się zastanawiać i też polecam Państwu, bo to jest coś, co możecie obejrzeć zamiast platform streamingowych, możecie sobie zrobić takie sesje wieczorami, bo cała kronika jest teraz dostępna na portalu 35 mm. Celusieńka, czyli od momentu powstania do momentu likwidacji można sobie kolejne odcinki po prostu oglądać i to jest super, super ciekawy materiał i lubię zadawać sobie pytanie, co by było, gdyby to przetrwało.
Ale to nie jedyne zerwanie, o którym piszesz, o którym się też coraz częściej chyba mówi. To jest zerwanie związane z najróżniejszymi formami archiwów społecznych, zapisów, czy to papierowych wtedy jeszcze. Piszesz o tych wszystkich zagubionych teczkach, zagubionych pudłach, tych korytarzach, metrach, kilometrach, nie sześciennych, ale kilometrach długości półek. To wszystko pokazuje, że u ciebie transformacja jest okresem takiego radykalnego zerwania pewnej tożsamości, chyba tak to należałoby powiedzieć.
Tak, to znaczy, tak jak w przypadku kroniki, ona została zlikwidowana między innymi dlatego, że została przekształcona tak naprawdę to studio, które tworzyło kronikę, zostało przekształcone, ale sama kronika jako format została zlikwidowana. Dlatego, że wydaje mi się, że gdzieś tam z tyłu tego wszystkiego było jakieś przekonanie, że to już nie jest potrzebne w żaden sposób. No i pytanie, kto miał to przekonanie? Obawiam się, że ono mogło w ogóle być dosyć szerokie w społeczeństwie i tak dziwnie też rozłożone. Ale druga sprawa to jest też to, jak intensywnie, szybko działy się niektóre wydarzenia i jak duży chaos przynosiły. i akurat archiwalia, czy to społeczne, czy też oficjalne, bo ja też piszę o oficjalnych archiwach, na przykład dokumentach płacowych, do których dzisiaj ludzie nie mogą dotrzeć i ustalić sobie stawki emerytalnej, one bardzo ucierpiały w tym okresie właśnie na tym chaosie, na tym, że miejsca były zmieniane zbyt często, że sprawy działy się zbyt szybko, że nikt nie pamiętał o tym, żeby w ogóle zatroszczyć się gdzieś tam o taki element jak na przykład nie wiem, te archiwa z kliszami, czy dawne listy czytelniczek do danych pism. Bo na przykład jeśli spojrzymy z perspektywy prywatyzacji, no jeśli wchodził tam jakiś prywatny właściciel będący częścią korporacji zachodniej medialnej, dla nich to nie miało żadnej wartości, to jest w sposób oczywisty, nie? A ludzie, którzy wtedy się przeprowadzali, tracili pracę, musieli zmienić całe swoje życie, no też trochę nie mieli głowy, żeby o tym myśleć, więc jest to, był to taki okres, w którym dużo rzeczy straciliśmy wskutek kiepskich decyzji, ale też sporo rzeczy po prostu gdzieś tak nam, wiecie, trafiło na taki margines zaniechania, gdzieś tam zapomnienia.
Dużo się też mówi o tej oficjalnej narracji, takiej podręcznikowej, szkolnej, o tym, o tej demokracji, o odzyskaniu przez obywateli pewnej sprawczości, pewnego odzyskaniu też państwa, które zostało zabrane. Ta narracja dominuje nawet niekoniecznie w prawicowym języku, po prostu w takim oficjalnym języku państwowym. Ale z drugiej strony no, powstaje nowe państwo i nowi obywatele, którzy właśnie tą sprawczość tak naprawdę tracą w twojej opowieści. To są ludzie, którzy przestają mieć jakiekolwiek znaczenie, na przykład mieć znaczenie w decyzyjności o swojej przestrzeni publicznej. To też jest takie coś, co wydaje mi się ciągle jest mało opowiedziane.
Tak, i to w ogóle jest bardzo trudne i złożone. Jakbym miała to podsumować, to może takim cytatem, który jest właśnie z Polskiej Kroniki Filmowej. Taki pan został nagrony, który siedział w Barze Mlecznym, tym jednym z niewielu, który do dziś istnieje, czyli familijnym przy Nowym Świecie. I on mówi, wolność bez pieniędzy to niewola w nędzy. Mhm. I to mnie zaciekawiło, że ludzie bardzo szybko to rozpoznali, że wchodzi ten dyktat pieniądza i że ich możliwość takiego tworzenia tego nowego życia, które było obiecane, no jest czasem żadna nawet, tak? Bo pamiętajmy, że na przykład osoby, które traciły pracę w dużych zakładach pracy, no znajdowały się wtedy w bardzo, bardzo radykalnie złej sytuacji. Ekonomista Stefan Krajewski mówi, że gospodarstwa domowe w Polsce, niektóre były wtedy w takim stanie, w takiej sytuacji, jak te w czasie wielkiego kryzysu międzywojennego po 1929 roku. I do tego jeszcze, kiedy wchodzą te wszechobecne, kiedy sprzedawane są grunty i na przykład wchodzą wszechobecne płoty, no to bardzo często w tych opowieściach, w mojej książce rzeczywiście pojawia się to, o czym wspomniałeś, czyli niemożność kształtowania swojej przestrzeni publicznej, bo ona jest po prostu czyjaś, tak? Jeśli grunty publiczne zostały sprzedane, no to wtedy to jest własność prywatna, która jest grodzona i nagle też cała ta przestrzeń po prostu doświadczenia codziennego, własne sąsiedztwo, wszystko się zmienia w taki sposób, że niektóre osoby mówiły, trochę opowiadały o tym, tak jakby przestały być u siebie, tak się czuły.
Wydaje mi się, że może trafiliśmy na zły moment dziejowy z tą transformacją, bo ta transformacja po prostu działa się też w czasie, kiedy na Zachodzie ten kapitalizm stawał się coraz drapieżniejszy, coraz gorszy i coraz no po prostu bardziej brutalny i gdybyśmy może tę transformację odbywali w innym momencie, to wyglądałoby to troszkę inaczej, ale no, to, co nazywasz na przykład prywatyzacją ryzyka, wydaje mi się bardzo ciekawe, bo kapitalizm niekoniecznie w swojej jakby esencji, czy też w swojej jakiejś definicji wygląda tak, że masz po prostu obywateli, którzy nic nie mogą zrobić, a wszystko jakby cała odpowiedzialność i cała odpowiedzialność za ich los spoczywa w ich rękach. No myśmy trafili na ten moment i opowiadano nam trochę właśnie o tym, tu wracamy trochę do początku, opowiadano nam, że tak musi być, a przecież tak nie musiało być i też chyba tak nie działo się we wszystkich krajach, które przechodziły taką czy inną formę transformacji.
No wiesz, w ogóle to jest tak, że ten kapitalizm też ma regionalne odsłony, dokładnie tak samo jak miał socjalizm czy komunizm. I na przykład profesor Bukra-Barelska argumentowała, że z niewiadomych powodów u nas zaczęto wprowadzać kapitalizm w stylu amerykańskim, a nie zachodnioeuropejskim. I to jest jeden z powodów bardzo dużych turbulencji na przykład dla rolników. I na pewno jest, że w ogóle te gdybologie są zawsze dla mnie problematyczne, ale z drugiej strony okej, może warto zobaczyć to z różnych perspektyw. Rzeczywiście, jeśli weźmiemy pod uwagę, jak bardzo dużo zmieniało się wtedy na świecie, dokładnie na tym przełomie lat 80., 90., kiedy wchodziły też nowe technologie, nowe organizacje pracy, nowy schemat właściwie globalnego podziału tego, gdzie ma być produkcja, a gdzie ma być odbiór, nie? To trafiliśmy o tyle fatalnie, że ten horyzont się okazał właśnie taką fatamorganą, która nieustannie się odsuwa gdzieś tam, nie? Że to jest niemożliwe, żeby dojść do tego poziomu, który sobie społeczeństwo wyobrażało, bo to po prostu wszystko nieustannie się gdzieś tam zmieniało. Albo super ciekawym przypadkiem jest przemysł filmowy w Łodzi, gdzie on był zorganizowany wokół państwa w PRL-u, tak jak cała kultura, znaczy większość kultury, i miał swoje instytucje, miał produkcje taśmy, takie pałace dźwięku, udźwiękawiające te filmy, no bardzo konkretną infrastrukturę, zastępy świetnie wyszkolonych, wysoko wykwalifikowanych pracowników i pracowniczek. No i te lata 90. to jest moment, w którym nie tylko państwo właściwie nie ma żadnego, znaczy państwo rządzący kolejni nie zajmują się tematem kultury, tylko stwierdzają, że kultura musi się utrzymać sama i sam też musi się utrzymać sport i w ogóle wszystkie bardzo istotne dla życia społecznego elementy mają się po prostu utrzymać same. Czyli ma być jakaś zmiana systemowa, tylko ona nie jest wprowadzana systemowo, bo nie ma żadnych regulacji, a z drugiej strony jest rewolucja technologiczna. I to jest taka sytuacja, w której właściwie można powiedzieć wszyscy przeciwko wszystko przeciwko temu, co istniało, nie? Że po prostu te rozmaite rozwiązania i rozmaita infrastruktura nie dostały żadnej szansy powolnej adaptacji, która byłaby możliwa, ale ta ilość skumulowanych zmian globalnych i lokalnych spowodowała, że bardzo dużo rzeczy zostało po prostu gdzieś tam wymiecionych, nie, na śmietnik historii przysłowiowej.
No i to też jest ciekawe, bo mówisz, że chaos, który temu towarzyszył, nie był przypadkowy, bo on właśnie był wręcz bardzo użytecznym i takim pragmatycznym narzędziem dla ludzi, którzy chcieli po prostu skorzystać na tym wszystkim, więc ten chaos związany chociażby z tą ilością zmian, ale też ich sposobem komunikacji, też to, co mówiliśmy wcześniej, czyli zabieraniem możliwość miejsc, gdzie można komunikować te zmiany, te opowieści, no po prostu to służyło, było konkretnym narzędziem i to chyba widać też właśnie w tym przypadku, ale chyba też w innych, nie?
Czy ja bym powiedziała, że ten chaos był przypadkowy, tylko że były osoby, które umiały go wykorzystać. Bo to jest trochę tak, jak wiesz, no taki jeźdź z apokalipsy, nie? Że dzieje się bardzo dużo dziwnych rzeczy i pojawiają się w tym świecie osoby, które zarówno z tego świata pochodzą, jak i takie, które są przyjezdne, które po prostu świetnie umieją wykorzystać tę sytuację. Na przykład prywatni inwestorzy przyjeżdżający ze świata zachodniego zdawali sobie sprawę z pewnych mechanizmów dużo lepiej niż z całym szacunkiem niektórzy nasi ministrowie i bardzo wysocy funkcjonariusze rozmaitych instancji, które miały o tym decydować, dlatego wtedy nie mieli pojęcia o tym, jak na przykład porządnie zrobić wycenę przedsiębiorstwa. I osoby, które chciały na tym skorzystać, potrafiły na tym skorzystać. Tak samo jak z zniszczeniem, tak się śmieję, że te niektóre teczki i taśmy stały się potem sławne. Oprócz tych milionów zapomnianych, to stały się sławne te, które zniknęły z jakichś powodów lub zostały znalezione i odkryte. No więc gdzieś tam właśnie byli tacy aktorzy w tym wszystkim, którzy umieli te zmiany wykorzystać na swoją korzyść. No też jakby może, nie wiem, żeby nie budować takiego jednoznacznego obrazu, trzeba powiedzieć, że są osoby, którym wtedy udało się po prostu zbudować karierę i zawdzięczają ówczesnym możliwościom bardzo dużo, tylko że ja w swojej książce skupiam się na tym, co znikało i na tym, co właśnie ucierpiało na tym chaosie. I na przykład to, do czego się odnosisz, że ludzie stracili możliwość wymieniania się opiniami, czy też opowiadania z tych swoich doświadczeń z lat od 90., no to w bardzo dużym stopniu odnosi się, podejrzewam, że to masz na myśli, do zniknięcia prasy. Bo
tak, między innymi
jeden
tak.
Z takich dramatycznie kontrowersyjnych tematów jest to, jak została zlikwidowana spółdzielnia wydawnicza Prasa Książka Ruch, która była monopolistą i wydawała po prostu chyba 90% prasy polskiej. I ten temat był wałkowany w mediach w latach 2000 wielokrotnie, ale z takiej perspektywy, kto na tym się uwłaszczył, kto na tym skorzystał finansowo. A wiemy, że skorzystały zarówno prawica, jak i lewica, i frakcje popes-betberowskie, i frakcje bliskie Kaczyńskiemu i tak dalej. Więc to było wałkowane, kto ile na tym zarobił lub kto dostał biuro w dobrym miejscu w Warszawie, potem mógł to spieniężyć. Natomiast to, co mi się wydaje, że nie jest gdzieś tam opowiedziane, to jest to, że to były czasy przed internetem, te lata 90. i prasa stanowiła bardzo ważne medium komunikacji w społeczeństwie. Po prostu, czy ludzie mieli, no nie wiem, ja jeszcze pamiętam te wszystkie rytuały związane z prasą. Jak ważna była, jak ważny był w twoim życiu twój ulubiony tytuł prasowy. Że to się szło do tego kiosku albo dostawało prenumeraty do domu. Że były kłótnie w domu, kto pierwszy to przeczyta. I to była jakaś hierarchia w ogóle, komu to przypadnie. Pisało się listy, zawiązywało się przyjaźnie z innymi czytelnikami na drugim końcu kraju, ale też przeżywało się określone problemy. Na przykład w rolnictwie to było bardzo ważne, że ci ludzie mogli przedyskutować określone problemy, od problemów jakichś takich rozwiązań prawnych po kwestię tego, że akurat jest wiosenna susza na przykład. Nie? I ustawa o likwidacji spółdzielni wydawniczej Prasa Książka Ruch została przepchnięta w 3 dni i była fatalna. I wszyscy to przyznali, że była fatalna. Najwyższa Izba Kontroli potem robiła kontrolę. Sama komisja likwidacyjna, która się jej kolejna wersja, która już potem robiła rozliczenie całego procesu po 11 latach. Wszyscy badacze historyczni, medioznawczynie, wszyscy przyznają, że to była najgorsza, najgorzej skonstruowana możliwie ustawa. Że to było po prostu na każdym etapie złe. I było po prostu nieodpowiednim narzędziem do likwidowania czegoś, co było tak złożone i wpływało na życie tak wielu osób. Nie? Tylko, że wydaje mi się, że dzisiaj w ogóle o tym się nie mówi i nie pamięta. O tym, że oprócz całego tego majątku, który się z tym wiązał, to były też historie tysięcy ludzi, którzy byli czytelnikami, czytelniczkami i tak o sobie myśleli, a w momencie, kiedy te tytuły były likwidowane albo sprzedawane właśnie prywatnym, często gdzieś tam zagranicznym korporacjom, to oni stawali się po prostu klientami, a te tytuły prasowe stawały się towarem. No i no ten świat po prostu doznał gwałtownego załamania.
Myślę, że o wielu rzeczach się nie mówi, jeszcze przynajmniej wciąż. Między innymi z twojej książki się dowiedziałem, albo przynajmniej zwróciłem uwagę na poważny problem, o którym piszesz, czyli ekologia. To, co się stało też w kwestii w ogóle dbania o środowisko, czy też w ogóle jakieś bezpieczeństwo w ogóle chyba ludzi, szczególnie na terenach poprzemysłowych, też zamiecione pod dywan, też załatwione w jakiś taki prosty, podejrzanie prosty sposób, na którym wiele osób zyskało. Piszesz o Łodzi dużo, z której pochodzisz, o którą w ogóle często opisujesz. To jest ciekawe, to jest ten aspekt, o którym też bardzo rzadko mówimy.
Tak, nie, ja nie pochodzę z Łodzi, ale przyjechałam tu 20 lat temu, więc na łódzkie warunki już pochodzę z Łodzi, w sensie już jestem tutaj adoptowana w pełni. Ta kwestia ekologiczna dla mnie jest najbardziej bulwersująca. Dla wielu osób, z którymi rozmawiałam już, które przeczytały książkę również. Dlatego, że śledzimy sobie wokół tego tematu te kwestie ciągłości i nieciągłości, gdzie była ciągłość, gdzie było zerwanie. I oczekiwalibyśmy, że zrywamy, jakby zamykając etap PRL-u, zrywamy przede wszystkim z tymi wszystkimi negatywnymi elementami, a zachowujemy ciągłość pozytywnych. No i okazuje się, że niestety nie. To znaczy nie przetrwało bardzo wiele klubów sportowych, domów kultury i rodzinnych ogrodów działkowych. Natomiast przy okazji sprzedawania fabryk w ogóle nie pomyślano, nie przemyślano tego aspektu, że te grunty są, po pierwsze mają określoną wartość, której też nie wyceniono odpowiednio, więc znowu my straciliśmy, Skarb Państwa stracił, że to nie zostało sprzedane za adekwatną cenę, ale po drugie, i to jest najważniejsze z perspektywy ekologii, w ogóle nie przemyślano tego, że przemysł zawsze generuje ogromne zanieczyszczenie, zawsze. Wszędzie, gdziekolwiek by był. Jak był w Szwecji, tam też generował olbrzymie zanieczyszczenie. Dlatego takie kraje się po prostu pozbywały tego przemysłu. I u nas jakby nie zachowano takiej, znaczy właściwie być może zachowano ciągłość świadomości, tylko to właśnie zignorowano całkowicie. To też jest jakaś może trochę spiskowa, ale jest jakaś teza. I to, czym to skutkuje? To skutkuje tym, że dzisiaj budowane są osiedla deweloperskie na gruntach poprzemysłowych, o których większość osób już nie wie lub nie pamięta, że one były kiedykolwiek poprzemysłowe, bez badania tych gruntów. Co oznacza, że osoby, które będą tam później mieszkały, mogą doświadczać negatywnych skutków tego, że tam są jakieś ciężkie, hardkorowe pierwiastki w tym wszystkim, nie? I wydawałoby się, że przy okrągłym stole był stolik dotyczący ekologii. Tam wyznaczono takie najbardziej w ogóle szkodliwe te zakłady przemysłowe w Polsce, głównie takie rozmaite chemiczne, ciężkie. I wydawałoby się, że to jest taki temat, który osoby z dobrą wolą polityczną powinny tym się zająć w pierwszej kolejności w latach 90. PRL był na skraju katastrofy ekologicznej. Mieli na ten temat materiały i te materiały są dzisiaj dostępne, co znaczy, że nie zostały zniszczone. Więc wydaje się, że ktoś, kto obejmuje władzę, te kolejne rządy obejmujące władzę w latach 90. powinni stwierdzić, no to jest straszliwy temat, ten paskudny PRL, to zaniedbał, to my to rozwiążemy. Ale okazywało się, że najważniejsze jest, żeby to wszystko sprzedać razem z tym problemem. I skala tych problemów jest oczywiście jeszcze bardziej złożona, no bo jakby na przykład okazuje się, że te katastrofy ekologiczne Odry, które w ostatnich latach, których doświadczyliśmy, to one prawdopodobnie, ich przyczyny też sięgają do lat 90. i tego, jak były wydawane zgody na działanie niektórych kopalni i to, że solona woda jest zrzucana do rzek i rozmaite inne drobne tego typu, czy drobne właśnie, nie drobne, ale takie rzeczy, które czasem przebijają się na pierwsze strony gazet, jak jest właśnie jakaś katastrofa, no ale na co dzień regionalnie jeszcze bardziej, no bo ludzie trochę też wokół tego walczą czasem wokół tych tematów regionalnie, ale nie wydaje mi się, żeby to była jakaś przetrawiona ogólna świadomość.
Wiem, że nie lubisz gdybania. Ja trochę lubię, ale teraz nie zapytam cię o gdybanie, tylko o, na koniec zapytam cię o, badając ten temat, jakby siedząc z nim od dawna, czy widzisz jakiś potencjał na stworzenie takich nowych narracji, nowych opowieści o transformacji, które byłyby jakiś tak w radykalny sposób inne, albo przynajmniej różniące się od tego, co jest dzisiaj? Czy raczej ten temat będzie po prostu przyklepany i w końcu po prostu wygaśnie taką śmiercią naturalną, tak jak mówiliśmy na początku, wraz ze zmianą pokoleniową, czy też w ogóle jakąś intensywnie napierającą na nas geopolityką, która wieści jakąś, albo przynajmniej grozi jakąś intensywną, potężną zmianą tego, co jest. Jak myślisz, widzisz taki potencjał, widzisz takie konkretne jakieś głosy, postaci, które mają na tyle siłę przebicia, że potrafią stworzyć taką przynajmniej alternatywną opowieść, a jeżeli nie taką w ogóle rewizjonistyczną?
Wiesz co, nie wiem. Nie wejdę w to gdybanie, dlatego że kiedy obserwuję dzisiejsze na przykład media czy publicystykę, to wszystko jest tak przeładowane tymi opowieściami z jednej strony, a z drugiej strony tak przebodźcowane i coraz częściej manipulowane też, no bo też żyjemy w świecie, w której jesteśmy częścią wojny na naszym terenie, naszego kraju. Nie trwają działania wojenne, ale dobrze widać w internecie, że są jak najbardziej. Jesteśmy tutaj polem celowej dezinformacji, celowych jakichś zaburzeń. I o ile na przykład z perspektywy dużych miast, takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław, ta transformacja może już nie jest jakimś tematem grzejącym, już może już bardziej patrzy się na to z perspektywy takiej właśnie, że to jest historia współczesna, tak jak powiedziałam na początku, o tyle w wielu mniejszych miejscowościach to jest gdzieś tam wciąż zażywie goryczy. I nie wiem, czy jakaś taka spójna, konstruktywna opowieść pokazująca różne elementy, czyli też złożona, ma szansę przebić się przez to wszystko. Jedno, co mogę powiedzieć na bardziej pozytywną nutę, że kiedy jeżdżę po tych miejscowościach, czy zbierając materiał, czy robiąc jakieś warsztaty, czy spotkania, to te rozmowy z ludźmi tam w różnych regionach, one są bardzo ciekawe i tam widać, że ludzie jakoś przerabiają tematy. I jeśli daje, bo bardzo często też ludzie nie do końca rozumieją, co się właściwie wydarzyło, dlaczego na przykład jedyny zakład w ich mieście został w ten, a nie inny sposób zlikwidowany i dlaczego te wszystkie inne rzeczy się dalej wydarzyły. Kiedy pokazuje im się, jak są częścią szerszego zjawiska i tych szerszych w ogóle ogólnie, nawet globalnych zjawisk, to oni łączą te kropki i zaczynają mieć też ciekawe perspektywy na to wszystko. Ja w ogóle jestem za powrotem do materii i za tym, żeby ja na przykład nie chciałabym zostać zaproszona do zespołu, który miałby stworzyć nową narrację o transformacji. Podziękowałabym z biegu w ogóle, nawet się nie zastanawiając. To, co mnie interesuje, to jest jak jeżdżenie do tych regionów Polski, które są poza centrum, a wiadomo, w Polsce jest centrum jedno i ono nie puszcza. I rozmawianie o tym, jak oni to widzą i też rozmawianie o tym, jak to wpływa na ich życie i powrót do materii w takim sensie, który też daje nam świadomość i być może wiedzę, która może działać na naszą korzyść. Jak na przykład, jeśli ja wiem, że na danym terenie był zakład przemysłowy, to nie będę kupować tam mieszkania deweloperskiego, szczególnie jeśli deweloper nie chce odpowiedzieć na moje pytanie, czy przebadał grunty i czy przedstawi badania gruntów składu chemicznego. Bo tak naprawdę wydaje mi się, że bardzo często musimy wrócić do tych takich pierwotnych, do materii i pierwotnej wiedzy tego, co tu było, co tu stało, tak? Generalnie już nawet nie
co
tylko...
Co jest pod spodem, jak piszesz.
Jest tak. Pod spodem, nie? Co jest, tak, ten rozdział się nazywa co jest pod spodem, czy już nawet nie takie, już nie wszystkich musi interesować dochodzenie historyczne, dlaczego to zostało zlikwidowane, ale że to tam było, że to tak funkcjonowało, tworzyło taką społeczność, która była wspaniała i niesamowita, jednocześnie tworzyło takie i takie zanieczyszczenia, które wciąż tam są. I o tych wszystkich elementach trzeba wiedzieć po prostu.
Dzięki. Dzięki wielkie za rozmowę.
Dzięki.
Minęło 30 lat, przeszło 30 lat, a wciąż rozmawiamy o transformacji. Chyba wydaje mi się, że wciąż musimy rozmawiać o tej transformacji. Dlaczego?
Ja powiedziałbym nawet, że to słowo wciąż jest trochę nieadekwatne, dlatego że o transformacji w sumie niewiele rozmawiano. A ja mam tę przewagę nad wieloma dyskutantami, których transformacja interesuje, że ja ją trochę widziałem. Transformacja zaczęła się wtedy, kiedy ja miałem 20 lat i bardzo mocno ją przeżywałem. Transformacja w ogóle to jest coś tak wielowarstwowego, że nie ma jednej transformacji. Polska się zmieniała bardzo intensywnie. Kiedy pytasz o transformację, to głównie myślimy o transformacji ekonomicznej, o tym słynnym planie Balcerowicza. Ale ja myślę, że uczciwa analiza transformacji powinna obejmować bardzo wiele obszarów, takich płaszczyzn. To była transformacja społeczna, niekoniecznie odgórna, ale bardzo często oddolna. To była transformacja urbanistyczna, technologiczna. To była transformacja sposobów życia, sposobu podróżowania, kształcenia. W dosyć gwałtowny sposób Polska została otwarta na świat zewnętrzny, szczególnie na Europę Zachodnią, ale nie tylko, ale szczególnie na Europę Zachodnią, po latach izolacji albo po połowicznej izolacji, albo intensywnej izolacji, albo mniej intensywnej, ale jednak izolacji. I te wszystkie nowoczesne procesy, które się dokonały, ekonomiczne, społeczne, cywilizacyjne, technologiczne, takie zwyczajne przyzwyczajenia życiowe i tak dalej, one się dokonały u sąsiadów na zachód od Polski. W poprzednich dekadach przed transformacją Polska musiała w dosyć szybkim tempie, chciała też, Polacy chcieli transformacji, nawet w liczbie mnogiej, transformacji w liczbie mnogiej, nie tylko jednej, ona się dokonała.
A piszesz w swojej książce o trzeciej transformacji. To jest ciekawe pojęcie, nieobecne jeszcze chyba tak mocno w debacie publicznej. Czym jest trzecia transformacja?
Ja ją definiuję wspólnie też z promotorem mojego doktoratu, profesorem Andrzejem Chwalbą, jako transformacja symboliczna, która przeorała polski krajobraz i też polskie myślenie na temat przede wszystkim symboliki historycznej, znaczenia symboliki państwa, poziomów odwoływania się do tradycji, do pewnej spuścizny dziejowej, do której w Polsce Ludowej się nie odwoływano przez ponad 4 dekady. Jeżeli się odwoływano, to w sposób często nieautentyczny, połowiczny, często częściowo zafałszowany. I pokazuje, że obok transformacji ekonomicznej, bardzo intensywnej, obok transformacji politycznej, też bardzo intensywnej, w przypadku transformacji ekonomicznej, no najkrócej mówiąc, do Polski zawitał wolny rynek. Kropka. Tego wolnego rynku nie było w takim wymiarze, jaki był w latach, choćby w takim wymiarze, jak w latach 90. No nie było w Polsce wolnego rynku. Były różne, można powiedzieć, segmenty, które były poddane grze rynkowej, ale bardzo często poza systemem. No ten słynny czarny rynek, który był formą rynku, ale Polska została otwarta na wolny rynek. Wolny rynek wkroczył do gospodarki takiego, no już można powiedzieć, gasnącego realnego socjalizmu. I była transformacja polityczna, która przeorała myślenie o polityce, to znaczy w miejsce systemu faktycznie jednopartyjnego, w miejsce systemu skostniałego, od centrali aż po niskie szczeble, zdominowanego przez jakąś ideologię, przez jakąś doktrynę, często mniej lub bardziej utopijną, niewydolną. W Polsce powstała wolna konkurencja partii politycznych. No, też można by oczywiście z dokładnością to mierzyć, bo ta transformacja została w Polsce uruchomiona dzięki zwycięstwu Solidarności. Solidarność była takim no naprawdę najprzeróżniejszym, różnorodnym buntem i ruchem, który nie był partią, dopiero później się przekształcał w partię. Ale moja transformacja trzecia to jest opis tego, jak państwo też na różnych szczeblach, od centralnego aż po regionalne, lokalne, przejęło albo wypracowało nową logikę symboliczną, która nadała oblicze nowemu państwu.
Sam mówisz, że miałeś 20 lat, kiedy zaczęło się to, ja miałem 3. I pytanie, ludzie, którzy tę transformację trzecią, o której mówisz, dokonywali jej, czy też instytucje, w których byli, no sami nie pamiętali tam tego okresu, o którym mówisz, tej przedwojennej Polski, czy też kwestii, nie wiem, Katynia na przykład, czy tradycji właśnie II Rzeczpospolitej. Oni jej nie pamiętali. Oni ją jakby wracali do niej, do czegoś, co już było, czego nie pamiętali, ale też właśnie nie było to takie proste, bo to jednak minęło 45 lat. I po co to było tak bardzo potrzebne? Piszę, że to było jakby kluczowe dla stworzenia nowej tożsamości, ale dlaczego akurat ta tożsamość i dlaczego to nie było takie proste?
Nie pamiętano, ale też i pamiętano. To znaczy w roku 89, 90, w latach 90. i całkiem do niedawna ogromna była grupa ludzi, którzy pamiętali o Polsce przed okresem PRL-u i pamiętali o innych punktach odniesienia w sferze symbolicznej, tradycji, w sferze też nawiązania do dziejów, do przeszłości narodowych. To było najważniejsze, dlatego że w latach 80. na przykład, ale już od późnych lat 70., kiedy te mechanizmy kontroli nad społeczeństwem albo były słabsze, albo zostały w ogóle zakwestionowane, jak w roku 80-81. Potem był stan wojenny, na krótko śruba została przykręcona społeczeństwu, ale potem znowu została trochę poluzowana i tak dalej. Bardzo trudno było dyskutować o prywatyzacji. Były takie dyskusje o prywatyzacji, były takie dyskusje, jak w Polsce wprowadzić wolny rynek, były takie dyskusje, czy da się pogodzić, jak już wtedy w Chińskiej Republice Ludowej, wariant państwa komunistycznego z gospodarką kapitalistyczną, czy częściowo kapitalistyczną. Ale to były trochę dyskusje, można by, jak to się mówiło, kanapowe. Najważniejsze, co wywoływało emocje w późnych latach 70. i 80., to co pamiętam, to była religia, osobliwie Karol Wojtyła jako papież i kwestie historyczne. Powstanie warszawskie, zbrodnia katyńska, te dwa przykłady bardzo takie istotne dla tego też takiego te psychiki społecznej. Powstanie warszawskie obecne w polskim dyskursie po 56 roku oficjalnym, ale nie w sposób pełny. Było parę co najmniej niedomówień, na przykład stosunek Związku Sowieckiego do powstania. No i Katyń, który był takim kłamstwem założycielskim PRL-u, o którym w ogóle nie wolno było mówić. A jeżeli już w latach 80., jak przyszedł Gorbaczow, zaczęto coś tam mówić, to najczęściej takimi, jak to się mówi, takim ezopowym językiem. Zbrodnia stalinowska, niewyjaśnione sprawy, potrzebne jest zbadanie tej kwestii. No, społeczeństwo oczekiwało w większości tych emocji, żeby te emocje przywrócić. I to było naturalne, że jest taki katalog spraw historycznych, symbolicznych, które w momencie, gdy stosunkowo nieoczekiwanie rozlazła się władza komunistyczna, w to miejsce weszła Solidarność, to oczywiście trwało na raty, to było wszystko rozłożone, no to zaczęto temu państwu, które się wyłoniło z późnego PRL-u w stronę nowej Polski, zaczęto nadawać, to był odruch naturalny, nową pewną tożsamość. I ta tożsamość musiała być odniesieniem do tego, czym PRL nie był. I już kończąc, nie 22 lipca, czyli dzień upamiętniający symbolicznie powstanie Polski Ludowej jako wspomnienie o manifeście lipcowym. Już teraz nie będę mówił, że to było trochę manifest lipcowy PKWN-u, że to było też zafałszowane, nie do końca było tak, jak głoszono, ale uznajmy, że to było takie święto założycielskie Polski Ludowej, PRL-u. No to tego nie mogło być. Próbowali jeszcze, czy prezydent Jaruzelski, który był przez jakiś czas po wyborach czerwcowych prezydentem Polski, no próbowano jeszcze pogodzić tę kwadraturę koła. Jak państwo, które odzyskuje niepodległość, ma sięgać do przeszłości PRL-owskiej? Więc zniesiono 22 lipca jako święto. Zaczęły obowiązywać święta takie jak 3 maja czy 11 listopada. Czyli krańcowo odmienne spojrzenie na przeszłość najnowszą.
No właśnie, ale z drugiej strony pytanie, czy ta transformacja, o której mówisz, nie była zbyt ostrym cięciem, w tym sensie, że wymyślono, czy też wrócono do pewnej tradycji, która nie wszystkim być może się podobała, bo jednak przez te 45 lat PRL-u wytworzyła się pewna tożsamość, pewne sposoby myślenia. Możemy o nich dyskutować na różne sposoby, ale jednak faktem jest, że była. I na fali być może reakcji wobec tego zbyt ostrego cięcia ten obóz solidarnościowy przegrał dosyć szybko wybory w demokratycznej Polsce i do władzy doszedł chociażby Aleksander Kwaśniewski w 1995 roku. Pytanie, czy właśnie nie jest z kolei to takie założycielskie pewien konflikt dla III RP, którym no właśnie być może trwa do dzisiaj, albo przynajmniej jakieś w jego pokłosie trwa do dzisiaj. Pytanie, czy nie wylaliśmy trochę dziecka z kąpielą? Nie wiem, to jest takie. Ja jak mówię, nie pamiętam tych czasów jako historyk. Pamiętasz je i też jako osoba, ale obywatel. Ale właśnie to jest to pytanie, które wydaje mi się wraca dzisiaj z takim echem, czkawką może nawet.
I ja mam na to kilka odpowiedzi. Po pierwsze, uważam, że nie przeprowadzono zbyt szybko zmian symbolicznych, tylko może nawet zbyt wolno. One nie były przeprowadzone jednym cięciem. Powoli, fazowo, na raty wiele środowisk, nazwijmy je dzisiaj może nie do końca adekwatnie do tamtych czasów, środowiska, nazwijmy je centroprawicowe i prawicowe, krytykowały powolną transformację w sferze symboli. Częściowo oczywiście różne społeczności, część społeczeństwa była przywiązana do lat PRL-u, ale wydaje mi się nie w takich sprawach zupełnie naturalnie oczywistych, takich jak potrzeby wyjaśnienia prawdy o Katyniu, potrzeby ustalenia, gdzie są na przykład dalsze pochówki, nie tylko w Katyniu, ale w innych miejscach, groby pomordowanych oficerów, jak to naprawdę było z powstaniem warszawskim, jak można zadośćuczynić powstańcom. Nawet mówił Jaruzelski w pewnym momencie, ja piszę o tym w książce, że w 1989 roku przepraszał ich za krzywdę, jakie im Polska Ludowa uczyniła. Władze SLD i prezydent Kwaśniewski nie zakwestionowały tego, że polskie elity, nazwijmy je solidarnościowe czy postsolidarnościowe, importują z przeszłości to, co było antyPRL. Były pewne, łagodniej na przykład potraktowywano pewne kwestie o żołnierzach podziemia niepodległościowego, zbrojnego podziemia po II wojnie światowej. Mówiono mniej i były rzeczywiście o to spory, bardziej, można powiedzieć, emocjonalne, ale nie tak emocjonalne jak później. Natomiast to, co ty pytasz, czy nie zakwestionowano zbyt szybko, moim zdaniem odnosi się do sfery gospodarczej. To znaczy ta przemiana wydawała się być tak gwałtowna i ona po prostu podmyła pewne utrwalone funkcjonujące zasady działania gospodarki. Tutaj ja widzę trochę ahistoryczności, jeśli mogę się do tego odnieść na krótko o gospodarce. Wydaje mi się, że jak najbardziej dobrze, że w wolnej debacie, w wolnej Polsce jest dyskusja o okresie transformacji. Trudno, żeby nie była. W ogóle zresztą prawica i centroprawica ówczesna w latach 90. nie lubiła tego pojęcia transformacja. Że to jest jakieś taka nowomowa, że to jest jakieś takie nie bardzo wiadomo, co to ma znaczyć, że co, O co chodzi? Chodzi o to, żeby Polska była niepodległa, odzyskanie niepodległości. Zresztą Wałęsa to mówił chyba w kampanii wyborczej. Nie, żadna transformacja, to jest jakiś administracyjny, technokratyczny termin. Tu chodzi o odzyskanie przez państwo suwerenności, wolne wybory, naród ma decydować, zachodnie sojusze, precz z powiązaniami ze wschodem i tak dalej. Tego pojęcia w ogóle nie lubiano, transformacji. Natomiast co do gospodarki, pewną ahistorycznością, rozumiem, dzisiaj są inne sentymenty społeczne często, ale pewną ahistorycznością jest niepamiętanie, że gospodarka naprawdę ostatnich lat PRL-u przestała się kompletnie rozwijać. I ja nie jestem żadnym ekonomistą i nie powiem tutaj, tak jak ówczesny Narodowy Bank Polski czy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, że były takie wskaźniki i tak dalej. PRL, ale nie tylko PRL, bo inne kraje ze Związkiem Sowieckim na czele, jakby nie było drugim supermocarstwem świata, kompletnie utraciły moce rozwojowe. Ten model gospodarczy był całkowicie przegrany. On nie miał szans przetrwania. Związek Sowiecki został poddany, no właściwie przyznał się, skapitulował ekonomicznie, skapitulował. Niemiecka Republika Demokratyczna, która, Niemcy Wschodnie, które uchodziły za najbogatszy kraj bloku wschodniego. Przecież ludzie jeździli, nawet jak były w latach 80. przymknięte granice, w 70. były otwarte, to ludzie jeździli do NRD, żeby kupić ładniejsze towary, ubranka dla dzieci, buty sportowe, no towary czy roboty kuchenne, tego brakowało na rynku w Polsce, ale towary NRD-owskie to była marka. Pamiętam to, bo miałem zabawki z NRD, one były wspaniałe, klocki z NRD, ale rodzice mieli roboty kuchenne z NRD, które były, o wow, bo to NRD-owskie to było, czy czechosłowackie. Nie? NRD przecież rozsypała się jak Tomek z kart. Jeszcze szybciej niż PRL, prawda? Było tam pompowanych, ileś tam było w transformacji pompowanych pieniędzy, a Polacy robili to często własnym wysiłkiem. No oczywiście było wsparcie finansowe, ale jakie? No redukcja długu, ale o ile? O połowę. I tak było dużo. I jeszcze jedno. Właściwie jedynym krajem bloku wschodniego, który nie zbankrutował, była Czechosłowacja. Czechosłowacja, która była jednym z najlepiej rozwiniętych krajów świata przed II wojną światową i cały ten zasób rozwojowy wniosła do okresu komunistycznego i była krajem, który był oczywiście biedniejszy od Niemiec zachodnich, ale cały czas trzymał się na pewnym poziomie. Właściwie w Czechosłowacji nie było bankructwa systemu jako takiego, ale Polska, Związek Radziecki, NRD, już nie wspomnę o Węgrzech, które wcześniej skonstatowały, że ten model rozwojowy, nawet węgierski, Węgry też wyglądały ładniej i bardziej kusząco dla turystów z Polski w latach, czy przemytników w latach 80. To wszystko się skończyło. I teraz wiara, że dałoby się przenieść jeden do jeden realia państwa, które utraciło swoje moce rozwojowe, było realnym bankrutem i nie oferowało swoim obywatelom niczego oprócz szarzyzny, wiara, że to bez jakiegoś potrząśnięcia rzeczywistością, że to da się zmienić, moim zdaniem jest wiarą ahistoryczną. Nie będę używał innych słów, bo wydaje mi się, że ludzie mają prawo krytycznie patrzeć i bardzo dobrze, ale dyskusje o pewnym punkcie startu, moim zdaniem, są ahistoryczne. To mówię o gospodarce.
Dobrze Cię rozumiem, to ta przemiana symboliczna, o której piszesz, o której teraz rozmawiamy, ona była też takim paliwem politycznym dla tych przemian.
Tak, pytanie nawet już była osłoną. Mówię o tym, jeden z rozmówców, z którym rozmawiałem, bardzo zaangażowany w politykę, on mówi, że właśnie to, że doszło do tak często drastycznych reform, zmian ekonomicznych, było kompensowane społeczeństwu w postaci przywrócenia tego poczucia, że to nie jest już żaden PRL, jakaś maskarada komunistyczna, tylko to jest państwo w pełni polskie, które sięga do tradycji, sięga do kościoła i tak dalej, i tak dalej. Że to było dla tych ludzi ważne. Również świat zachodni oczekiwał, że ta Polska się zmieni, że nie będzie częścią jakiegoś utopijnego, postsocjalistycznego świata. Oczekiwała tego też emigracja polska oczywiście.
No ale z drugiej strony ta rekompensata, o której mówisz, okazała się być może dla sporej części społeczeństwa chyba niewystarczająca, bo te frustracje, szczególnie tego późniejszego etapu transformacji, gdzieś w okolice połowy lat 90. pewnie okazała się niewystarczająca w tym sensie, że frustracja po prostu związana ze zmianami gospodarczymi, z pogorszeniem się, realnym pogorszeniem się stanu, poziomu życia niektórych ludzi zwalnianych na przykład z fabryk i tak dalej, no być może wzbudziła tę frustrację i też zaczęła właśnie, te przemiany symboliczne zaczęły być też poniekąd pewnie utożsamiane z, źle się zaczęły kojarzyć w tym sensie.
Ja piszę do roku 95, o tym, co działo się w Polsce. Po roku 95 mogło tak być. Natomiast mnie się wydaje, że nawet ci, którzy byli przeciwnikami tak szybkich zmian, nie kwestionowali jednak tych fundamentalnych orientacji przemiany symbolicznej. Były dyskusje o stosunku państwa do kościoła, były dyskusje o na przykład o kombatantach i tak dalej, ale podstawowych wektorów nie zakwestionowano. Powiem tak, to nie jest też tak, że III Rzeczpospolita od początku i też w latach późniejszych odrzuciła całkowicie dorobek PRL-u. Mhm. To jest kompletna mitologia. Mhm. Nie zakwestionowano bardzo wielu elementów do dzisiaj. Czego III Rzeczpospolita nie zakwestionowała? W wymiarze symbolicznym na przykład uhonorowała i honoruje cały czas, i to zarówno prawicowe, jak i centrowe, jak i lewicowe rządy przez ostatnie 30 lat, udział wojsk polskich u boku armii radzieckiej w walce z Niemcami. To jest niekwestionowane. Wręcz pokazuje się na tragizm losów tych ludzi. Przecież nawet chyba premier Morawiecki był na wielkim cmentarzu nad Odrą, pokazują, gdzie była przeprawa nad Odrę w czasie operacji berlińskiej. Nikt tego nie zakwestionował. To był wysiłek wojenny Polaków u boku oczywiście armii sowieckiej, tej, która reprezentowała państwo, które zamordowało polskich oficerów, ale ten tragizm też polskich losów i ich powikłanie polega na tym, że ci ludzie nie mieli innej opcji albo tylko taką im dano, albo ona była z najlepsza, z najlepszych, żeby walczyć z Niemcami, bo najważniejszą rzeczą dla ludzi w połowie lat 40. czy 44-45 roku była walka z Niemcami. Mhm. I tego nie tak ani Lech Wałęsa, ani Kraśniewski, ani Mazowiecki, ani później premier Buzek. Tego nikt nie zakwestionował. Nie zakwestionowano dekretu PKWN-u o reformie rolnej. Przecież tego nikt nie zakwestionował. Ani Polska 90. lat, ani Polska wieku 21. nie zakwestionowała dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, kierowanego przez komunistów z nadania Stalina, o dekret o reformie rolnej, o podziale parcelacji majątków. Co zakwestionowano? Zakwestionowano nieprawidłowości w realizacji tego, znaczy, tego dekretu. To znaczy, gdy na mocy tego, on nie był taki radykalny, jak się mówi, na mocy tego dekretu na przykład władza ludowa w gorliwości swojej albo zaraz po wojnie, albo w okresie stalinowskim zabierała dworki albo jakieś budynki. To po 89 roku właściciele czy spadkobiercy mówią, ale zaraz, ale przez dekret PKWN-u, który obowiązuje, nie zabierał moim przodkom, czy mojemu wujowi, czy dziadkowi, czy ojcu, czy matce, czy kuzynowi tego i konkretnego budynku, tego i konkretnego sadu. To nie wchodziło w ten skład. Dlaczego mi to zabrano? Bo była gorliwość. Nie zakwestionowano przecież instytucji państwa. Polska PRL jest państwowo przed III RP. Kwestie granic, umów międzynarodowych, one nie zostały zakwestionowane. Dość powiedzieć, że wypowiadano pewne umowy, jak na przykład udział w Układzie Warszawskim czy w Radzie Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, ale to wszyscy chcieli w bloku wschodnim w ogóle już z tego uciekać, a Związek Radziecki miał pieniędzy, żeby to utrzymywać. Ale państwo polskie nie powiedziało, nas to nie obowiązuje, bo przecież, a gdzie by były wtedy umowy na przykład o granicach z Niemcami zachodnimi jeszcze, prawda? Więc nie, dyplomy uczelni, prawa jazdy, i tak dalej. No przecież to jest ciągłość prawna. Więc wydaje mi się, że mówienie, że tak, a to już tak całkowicie odrzucono, to jest mitologia trochę. Odrzucono ustrój ekonomiczny drastycznie. Tak. I polityczny, tak. I to, co ja mówię, ten symboliczny wymiar. Ale wiele kwestii, takich jak choćby dotyczących II wojny światowej, one nie były jednoznacznie odrzucone. Armia została przejęta i te stopnie wojskowe, to one były zmieniane, ale ludzie, którzy na przykład tworzyli system PRL-u, nie utracili tego, co tworzyli, czy mówię, czy nauka, czy wojsko, czy nawet nielubiana milicja przekształcona w policję na bazie jednak dawnych struktur, które ulegały potem już transformacji.
Wypuszczając się troszkę poza lata 90., wydaje mi się, że wraz z klęską, ostateczną klęską SLD na początku tysiąclecia naszego, chyba te pewne spory, ale też w ogóle może myślenie symboliczne właśnie o PRL-u i o transformacji trochę się zmieniło. Doszło do władzy duopol, który do dzisiaj mamy. I pytanie, czy to paliwo jakieś takie polityczne dalej twoim zdaniem będzie jeszcze w ogóle aktywne, efektywne. Bo wydaje mi się, że już jesteśmy trochę zmęczeni politycznie taką narracją właśnie o pewnym, kiedyś się mówiło o Polsce solidarnej i Polsce liberalnej, prawda? I ten podział jeszcze się tli chyba, prawda? Donald Tusk jest pewnie jakimś tam jeszcze, Jarosław Kaczyński są jeszcze takimi graczami politycznymi, którzy nawiązują do tego podziału. Ale pytanie, czy to się już nie kończy właśnie na naszych oczach? Czy właśnie te nie dochodzi do pewnych domknięć, też wymuszanych pewnie przez współczesną geopolitykę, gdzie jakby inne zupełnie problemy, inna siatka pojęć, wartości zaczyna dominować.
Moim zdaniem nie ma końca tej dyskusji o symbolicznej tożsamości, ale to już nie tyle jest, zupełnie karykaturalnie brzmią odniesienia, że ta dyskusja dzisiaj o na przykład o żołnierzach zbrojnego podziemia po II wojnie światowej, że ona wie, że to jest jakaś dyskusja postkomunizm versus Polska patriotyczna, to nie. Ja uważam, że to jest już trochę też karykatura tej dyskusji. Moim zdaniem inne procesy decydują. Inne procesy decydują o tym, że wróciły z wielką intensywnością pytania o tożsamość, o tradycję, o przywiązanie do pewnych symboli. Ale to nie jest związane z tym, że 30 kilka lat temu zamarł PRL i doszło do pokojowej transformacji. Otóż w różnych dziedzinach. Otóż inne procesy decydują, czym ma być Unia Europejska, jaki ma być udział Polski w Unii Europejskiej. Są tacy, którzy powołując się, prawda, na orła w koronie, Matkę Boską Częstochowską, uzurpując sobie prawo do bycia jedynymi patriotami, wzywają na przykład do tego, że Polska jest jeszcze mniej wolna w Unii niż była w czasach PRL-u czy zaboru rosyjskiego itd. No to są jakieś karykaturalne dyskusje, ale one jakiś nerw pokazują, że jest wiele pytań, kim właściwie jesteśmy jako społeczeństwo. Ja mam taką znowu swoją teorię. Bardzo często Polacy mówią, zwłaszcza te środowiska, które tak podbijają te kwestie bohaterstwa, męstwa. Ja jestem bardzo ciekaw na przykład, co myśli twoje pokolenie i niżej jeszcze, poniżej twojego pokolenia. Mianowicie, no owszem był w Polsce PRL, owszem były bunty społeczne, polała się krew, ale Polska żyje, teraz mamy zagrożenie ze wschodu, ale jednak od 1945 roku Polska nie doświadczyła wojny, prawda? I teraz takie kategorie, męstwo, bohaterstwo, jak to jest w ogóle czytane, nie wiem, właśnie kwestie być w powstaniu, nie być, przez ludzi dalece młodszych ode mnie, dlatego że ja rozumiem, że dla ludzi, także założycieli tygodnika, prawda? Dla takich postaci jak Stanisław Stomma, Jerzy Turowicz, jak Stefan Kisielewski czy Władysław Bartoszewski, no kwestia bić się czy nie bić, jak oni widzieli Powstanie Warszawskie, widzieli stalinizm i tak dalej, różne fazy historii na oczach i doświadczyli jej osobiście, no to było kardynalnie życiowe pytanie.
No tak.
Czekać, trwać, zmieniać po trochu, bronić tego, co jeszcze nie zostało przez komunę zawłaszczone, tak jak tygodnik robi. Ale nie było wojny, prawda? Więc co to dzisiaj znaczy bohaterstwo, nie? To jest w ogóle, to jest poniżej mojego pokolenia pytanie. No przecież prawie 100 lat zaraz będzie, nie było wojny. Więc co jest tą kategorią I wydaje mi się, że tu wrócimy znowu do transformacji, bo dzisiaj patrząc na Polskę, to jest w ogóle metamorfoza społeczna. Ja nie do końca umiem ją też odczytać właśnie w kategoriach symbolicznych, ale wydaje mi się, że inne procesy decydują, że ona jest tak istotna.
No tak, to jest problem pewnie też widoczny w badaniach na temat gotowości obrony swojej ojczyzny aktywnie poprzez udział w walkach w Europie, gdzie on jest bardzo niski, szczególnie w niektórych krajach.
Tak, pokój rozleniwia,
tak,
można tak
i
powiedzieć.
Pisaliśmy o tym niedawno w tygodniku przy okazji 11 listopada, chyba Marcin Napierkowski napisał taki bardzo ciekawy tekst o tym właśnie, czym jest dzisiaj patriotyzm i jak bardzo potrzebujemy przeformułowania być może tego pojęcia, żeby ono było jakoś bardziej adekwatne do świata, w którym żyjemy, świata zglobalizowanego, świata właśnie świata pokoju, ale jednocześnie świata pełnego napięć. I to jest też być może kolejna jakaś transformacja będzie potrzebna. Czwarta tym razem.
Tak.
Źle się to kojarzy być może.
Albo piąta.
Albo piąta. Od razu przeskoczmy. I być może tak. No nie wiem, to jest też pytanie do ciebie jako historyka, ale też obserwatora rzeczywistości. Czy wydaje ci się, czy widzisz na przykład coś takiego? Ja chyba widzę coś takiego, bo ten patriotyzm właśnie w moim pokoleniu, o które pytasz i też w niższych pokoleniach, on po prostu, on istnieje, tylko on po prostu często inaczej się przejawia i też trzeba by go być może inaczej adresować i inaczej o nim mówić, żeby to w ogóle było adekwatne do tego, co się dzieje.
Tak mi się wydaje, zgadzam się, natomiast to najbardziej nielubiane przez poważne media stwierdzenie różnych dziennikarzy albo publicystów jest czas pokaże.
Czas
No,
pokaże.
Znaczy, że jesteśmy bezradni, nie wiemy, co będzie, ale współczesna Polska w efekcie także tych zmian, o których pisałem i dyskutowaliśmy, jest nieizolowana. Jest częścią jakiegoś organizmu. Powszechność języka angielskiego, kultury filmowej, podróżowania, stawia zupełnie nowe poprzeczki kulturze narodowej, językowi. Nasz język uległ po prostu kolosalnej transformacji. My pracując w redakcji używamy jakichś anglojęzycznych terminów, prawda?
Cały czas, tak.
Prawda? Na co dzień, prawda? Jakiś tam work plan, coś tam, no nie wiem, workflow, KPI i tak dalej, prawda? To jest jakaś trucizna dla języka trochę, nie?
No tak, ale to jest świat, świat
tak.
językowy, w którym...
No ale to, ale właśnie, ale to stawia zupełnie inne
tak.
wymagania wobec kultury narodowej. Seriale w streamingowych serwisach, w językach, nie, już pomijam nawet angielskie, których oczywiście dominują anglojęzyczne, ale seriale skandynawskie, kryminały, którym się zachwycamy, no ustawia sobie opcję językową, prawda? Czyli masz polskie napisy, ale słuchasz innego języka. To są drobiazgi może, nie, one transformują kulturę narodową. No przecież, nie wiem, dziedzina piłki nożnej, kluby piłkarskie, wystarczy... Te często faszyzujące grupy kibolskie, a piłka nożna jest najbardziej zróżnicowanym dzisiaj etnicznie takim popkulturowym no czymś, prawda? Piłkarze z kontynentów różnych, prawda? W ogóle nie bardzo często podziwiam ich, na przykład, no nie powiem, w którym, jednym czy drugim klubie polskim, ale nie potrafię już zapamiętać tych nazwisk. Rumuńskie, gruzińskie, albańskie, afrykańskie, prawda? Kompletnie inny poziom. No ale ten klub nawiązuje do tradycji na przykład jednego z klubów krakowskich, który ma 120 lat. Zupełnie inne wyzwania pod adresem kultury narodowej. I to jest moim zdaniem zadanie dla badaczy na później.
Czyli wynika z tego, że piąta transformacja de facto toczy się na naszych oczach i obyśmy wyciągnęli może wnioski z tej trzeciej, czwartej, jakbyśmy je też nie nazwali.
Ja to porównuję do rewolucji przemysłowej.
No tak.
Bo jest już któraś rewolucja Któreś. Przemysłowa, prawda?
Może
że one się rozgrywają cały czas.
No, obyśmy byli troszkę mądrzejsi niż byliśmy kiedyś. Czas pokaże.
Tak jest.
Dzięki.
Dziękuję bardzo.